Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na kanale CEP, Centrum Edukacyjne Polska. Moim i Państwa gościem Roland Lasecki. Witaj, Ronaldzie.
Dzień dobry Państwu, czołem Wielkiej Polsce.
Czołem Wielkiej Polsce. Ronaldzie, ważnym tematem, przynajmniej w niektórych środowiskach wzbudził on pewne emocje, jest temat tak zwanego manifestu profesora Aleksandra Dugina, gdzie chciał się jak gdyby podobno rozprawić z wielkim resetem i w miejsce wielkiego resetu chce postawić wielkie przebudzenie środowisk antysystemowych na całym świecie. Czy uważasz, że jest to rzeczywiście tekst o tak dużym znaczeniu, czy został w ostatnich tygodniach nieco przereklamowany, że nie jest to aż takie wybitne i takie ważne, epokowe dzieło, jeżeli chodzi o manifesty antysystemowe?
Rzeczywiście, mówimy o tak zwanym manifeście Wielkiego Przebudzenia, który został napisany przez Aleksandra Dugina, myśliciela, przedstawiciela tradycjonalizmu integralnego, eurazjatyzmu, jednego z czwartej teorii politycznej, jednego z ważniejszych intelektualistów środowiska antysystemowego, szeroko pojętego. Manifeście jednak, jak sam Dugin przyznaje, napisanym w odpowiedzi na zwycięstwo w ostatnich wyborach prezydenckich Joe Bidena. I to ma niestety również odbija się na jakości tego tekstu, który w odróżnieniu od innych manifestów, które w przeszłości Aleksander Dugin spod swojego pióra wypuszczał, że tak powiem, i starał się nimi inspirować szeroko pojęty ruch antysystemowy, ten nie ma w moim przekonaniu charakteru filozoficznego, czy charakteru takiego ponadczasowego, ale jest tekstem stricte publicystycznym. I to nawet widać w języku użytym przez Aleksandra Dugina, który jest językiem pospolitym, językiem bardzo prozaicznym, językiem niewolnym również od pewnych niezręczności stylistycznych, moim zdaniem. W porównaniu do tego, co Aleksandr Dugin pisał na przykład na początku lat 90. na łamach takiego periodyku Miły Jan Gieł, gdzie w zasadzie zamieszczał teksty, które można uznać z dzisiejszej perspektywy i z ówczesnej perspektywy zresztą też, za prozę poetycką, za coś inspirującego i na poziomie duchowym, i też na poziomie estetycznym, i na poziomie oczywiście intelektualnym. Ten tekst jest ciężki w lekturze, znaczy taki nieporywający w lekturze, zupełnie nieangażujący na żadnym poziomie. W gruncie rzeczy jest to rozbudowany felieton o charakterze stricte publicystycznym. Czy on faktycznie się odnosi do kwestii właśnie wielkiego resetu, z którego jakby program, idea jest udostępniona na stronie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego zbierającego się dorocznie w Davos? No, sam Aleksandr Dugin w swoim wywiadzie zamieszczonym w ostatnim numerze Myśli Polskiej temu poniekąd zaprzecza, twierdząc, że stricte ten tekst był reakcją na właśnie wynik ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście ten wynik jest interpretowany w świetle, powiedzmy, rozszerzania tego samego paradygmatu, który został proklamowany przez autorów Forum Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Davos, przez Klausa Schwaba, przez księcia Karola, który również jest autorem takich pięciu punktów cytowanych w tym dokumencie, w tym manifestie właśnie przez Dugina, pięciu punktów, które miałyby określać kierunki rozwoju świata po tak zwanej pandemii koronawirusa, po pandemii SARS-CoV-2. Dugin pisze swój manifest polemicznie do tych punktów, wskazuje na ich negatywny wpływ, na ich negatywne znaczenie dla przyszłości świata, ale ten projekt właśnie przebudowy, przeistoczenia w istocie świata wiąże stricte ze zwycięstwem wyborczym Joe Bidena, zapodmiatawia jego sprawców nie w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym, a w każdym razie nie jedynie i nie przede wszystkim, ale raczej w Partii Demokratycznej w USA, w osobach Hillary Clinton, Baracka Obamy, czy też właśnie Joe'ego Bidena, którego uważa za kukłę poruszaną z tylnego siedzenia przez Baracka Obamy, co zresztą nie jest pozbawione słuszności, ale tym niemniej w moim przekonaniu czynnik wtórny, to znaczy czy czynnik doraźnej zmiany politycznej w USA został tutaj potraktowany jako czynnik fundamentalny, czynnik podstawowy. Zupełnie niesłusznie,
moim zdaniem. Obniża trochę to rangę tego dokumentu, no bo do takiej bieżączki taki myśliciel jak Aleksander Dugin nie powinien się tak przykładać i tak specjalnym dokumentem jakoś odnosić. A poza tym, w czym według Dugina Trump jest lepszy od Bidena?
No właśnie, no po pierwsze, jeżeli sobie porównamy, odpowiem na twoje pytanie jakby w trzech częściach, bo wydaje mi się, że tutaj trzy takie punkty się zarysowały. Po pierwsze, jeżeli chodzi o jakby odbiór tego konkretnie manifestu Wielkiego Przebudzenia na tle poprzedniej publicystyki Dugina, no to możemy sobie tutaj wskazać na przykład w ogóle na kilka faz jakby ewolucji jego myśli, w każdej z których moim zdaniem została zachowana pewna oś w zakresie filozofii politycznej, która tym obecnym dokumentem została w moim przekonaniu zrelatywizowana, a w każdym razie gdzieś się znalazła daleko w tle i zniknęła za właśnie parawanem doraźnej publicystyki politycznej. Dugin na początku lat 90., czy w zasadzie gdzieś od schyłku lat 80., starał się stworzyć coś, co sam reklamował jako syntezę faszyzmu i komunizmu i nazwał narodowym bolszewizmem. To jest oczywiście, gdy się analizuje ówczesne wypowiedzi Dugina, można łatwo odkryć, że to jest pewna hiperbola, pewne nadużycie wręcz publicystyczne, dlatego że w istocie mieliśmy do czynienia tam z próbą implementacji na grunt rosyjski filozofii tradycjonalizmu integralnego, czyli metafizyki wziętej od René Genona i filozofii politycznej zaczerpniętej od Juliusa Ewoli, tyle że wyrażony językiem zrozumiałym dla ówczesnego Rosjanina. Rosjanina, który był, pamiętajmy, impregnowany doświadczeniem Związku Radzieckiego i przede wszystkim operował na kategoriach różnych jakby różnych koterii walczących w tym Związku Radzieckim i różnych orientacji w obrębie marksizmu, leninizmu rywalizujących ze sobą o wpływy na kierunek polityki Moskwy i rozwoju państwa radzieckiego. No i właśnie, jeżeli sobie zestawimy to, co Dugin pisał, nie wiem, w Templariuszach Proletariatu na przykład, czy w Ścieżkach Absolutu, czy w innych swoich książkach, czy w Misteriach Eurazji, czy w innych swoich książkach publikowanych na początku lat 90. i zestawimy to sobie, z czym faktycznie był narodowy bolszewizm, który, przypomnijmy, rozwijał się w Niemczech, rozwijany był w zasadzie w Niemczech w latach 20. XX wieku, wśród jego animatorów można by wymienić Ernsta Niekisza, Karla Otto Petela, czy w pewnym okresie jego życia Ernsta Jüngera, jeszcze bardziej jego brata Friedricha Georga Jüngera. No to dostrzeżemy, czy w Rosji na przykład tak zwanych Smienowiechowców, w tym szczególnie Nikołaja Ustriałowa, to dostrzeżemy, że Dugin tak naprawdę na te osoby, na faktycznych twórców i animatorów narodowego bolszewizmu powołuje się akcydentalnie, jeżeli w ogóle się na nich powołuje. Natomiast jest tam całe mnóstwo u niego odwołań właśnie do René Genona. Są całe wręcz takie eseje, całe rozdziały są zbudowane na parafrazach René Genona i Juliusa Ewoli. Są bardzo liczne odwołania do niemieckiej geopolityki, do Karla Schmidta i do Karla Haushofera, tak więc tej geopolityki kontynentalnej, przeciwstawiającej państwa kontynentalnej Europy talasokracjom anglosaskim. Są wreszcie odwołania do Alana de Benoista, francuskiego twórcy nowej prawicy, również zafascynowanego myślą niemiecką, nastawionego bardzo germanofilsko i szczególnie na przełomie lat 80. i 90. inspirującego się silnie folkizmem niemieckim. No i to właśnie wszystko znajdujemy u Dugina. Natomiast tam odwołań do myśli rosyjskiej, czy do myśli właśnie tym bardziej bolszewickiej praktycznie nie ma w ogóle. Również do myśli narodowo-bolszewickiej nie ma.
Tylko nazwa jest.
Tak, tylko nazwa jest po to, żeby Rosjanie mogli łyknąć, mówiąc kolokwialnie, tradycjonalizm integralny, który, gdyby go podać im w takiej nieopakowanej formie, byłby prawdopodobnie dla nich niestrawny, no bo zarówno Julius Ewola, jak i na przykład właśnie twórcy niemieckiej geopolityki Karl Schmidt czy Karl Haushofer mieli epizody współpracy z Rzeszą Niemiecką, prawda? W przypadku Juliusa Ewoli to wręcz była próba oddziaływania na politykę i na elity niemieckie okresu narodowego socjalizmu, no a tymczasem w Rosji Polski mamy przecież całą tę mitologię Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i cała ich tożsamość historyczna, szczególnie wówczas, czyli u początku lat 90. była zbudowana na zwycięstwie i na zwycięstwie w II wojnie światowej nad Niemcami i na rozgromieniu faszyzmu. Ale też co ciekawe, jeżeli się czyta Dugina z tego okresu, taką stronę już w tej chwili niefunkcjonującą, zdaje się, że to arktogaja.coś tam, nie pamiętam w tej chwili, to tam są takie anonimowe niby wierszyki jakieś, znaczy takie poezje, tak jakieś takie haiku, można powiedzieć, jakieś takie krótkie właśnie aforyzmy, które no, były publikowane anonimowo, aczkolwiek ze względu na, powiedzmy, klasę intelektualną, jaką reprezentują, ze względu na ładunek intelektualny, jaki jest w nich zawarty, można domniemywać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że ich autorem był sam Aleksander Dugin. No i w tych właśnie krótkich formach jest zaledwie lekko zawoalowana fascynacja, powiedzmy, tym ezoterycznym nurtem narodowego socjalizmu niemieckiego, tak? Tym związanym z okultyzmem, z folkizmem, z spirytualizacją etnosu, etc. W związku z tym, no, jeszcze raz powtarzam, że jakby użycie terminu narodowy bolszewizm przez Dugina w tamtym okresie jest pewnym zabiegiem maskującym, moim zdaniem, jego rzeczywiste intencje, którym było zaszczepienie tradycjonalizmu integralnego i myśli tak naprawdę niemieckiej, myśli powstałej w kręgach niemieckiej rewolucyjnej prawicy. To jest pierwszy okres, w którym Dugin tworzy ideologię Partii Narodowo-Bolszewickiej, partii, na czele której stoi Edward Limonow, znany pisarz, działacz polityczny, uczestnik wojny na Bałkanach Zachodnich po stronie Serbii.
Niedawno zmarły.
Właśnie, niedawno zmarły, ale zanim zmarł, to jeszcze zdążył być animatorem różnych takich działań o charakterze w zasadzie rewolucyjnym czy konspiracyjnym, realizowanych w szeregach właśnie Partii Narodowo-Bolszewickiej. Partii, która, warto sobie to uświadomić, bo w Polsce to może nie być jakoś takie jednoznacznie jasne, była bodaj najbardziej prześladowanym ruchem politycznym w historii Rosji po 1991 roku. Nie żadne tam Borysy Niemcowy, nie Aleksieje Nawalne, tylko właśnie narodowi bolszewicy, których kilku zginęło, którzy siedzieli w więzieniach, których zsyłano do łagrów, no bo oni faktycznie chcieli zrobić rewolucję. I sam Edward Limonow również, jeśli mnie pamięć nie myli, w 2011 roku został aresztowany na granicy rosyjsko-kazachskiej, gdy próbował ją przekroczyć z bronią w ręku, próbując wzniecić rewolucję antyoligarchiczną wśród Rosjan osiadłych w Kazachstanie. No bo właśnie Limonow oceniał, że władze w Moskwie, zarówno Jelcyn, jak i Putin, zdradziły Rosjan żyjących poza granicami Federacji Rosyjskiej i okcydentalizują, westernizują Rosję, w związku z czym jakby sprzeniewierzają się imperialnemu powołaniu tego państwa i chciał je zastąpić po prostu władzami, które byłyby nastawione bardziej proimperialnie i bardziej mocarstwowo. Tak więc jakby Limonow był bardzo aktywny na polu działalności rewolucyjnej. Niektórzy to oceniają jako swego rodzaju pozę artystyczną, tak jak w przypadku Yukio Mishimy, o którym się mówi, że był takim artystą kreującym, autokreującym się, tak, kreującym samego siebie, swój obraz polityczny, swoją osobę polityczną poprzez działania artystyczne. Mówi się, że Limonow był właśnie tym typem. Inne interpretacje wskazują, że on był kimś, kogo można porównać do Piłsudskiego w Polsce. Tutaj Dugin byłby odpowiednikiem Dymowskiego, czyli takim człowiekiem, który tworzy pewną racjonalną strukturę, myśl właśnie uporządkowaną, natomiast Limonow jako literat kieruje się intuicjami, kieruje się jakimiś takimi właśnie głęboko osadzonymi w jego osobie archetypami duchowymi, właściwymi Rosji. No, jakby nie patrzeć, obydwaj panowie Dugin i Limonow widzieli nieco inaczej sens działania Partii Narodowo-Bolszewickiej. Nie pogodzili się co do tego sensu i zakończyło się to odejściem Dugina z Partii Narodowo-Bolszewickiej. Natomiast Edward Limonow, jego takim ostatnim występem, można powiedzieć, politycznym był Plac Błotny, rok 2011 właśnie, tak, czyli to próba przekroczenia granicy kazachstańskiej, to była jakaś wcześniejsza data, pomyliło mi się. W każdym razie w 2011 roku, jak Państwo pamiętacie, były takie duże protesty na Placu Błotnym w Moskwie. Ich początki tak naprawdę, znaczy to zgromadzenie się zgromadziło pierwotnie na Placu Rewolucji w Moskwie, no i właśnie tam występowali Borys Niemcow, byli Aleksiej Nawalny, był też między innymi Edward Limonow. Limonow wezwał uczestników tego protestu na Placu Rewolucji, aby maszerowali w kierunku administracji prezydenta i następnie szturmowali Kreml, żeby obalić to, co on uznawał za zgniłą prozachodnią, skorumpowaną władzę oligarchiczną i zastąpić ją prawdziwą, taką pasjonarną elitą rewolucyjną. Ostatecznie nie Limonowa, ale Borysa Niemcowa i innych animatorów tej liberalnej opozycji posłuchała zgromadzone tam środowiska nacjonalistyczne i zgromadzona tam młodzież i właśnie nie na Kreml, ale z Placu Rewolucji na Plac Błotny pomaszerowali uczestnicy tych protestów. No i możemy powiedzieć sobie tak trochę żartobliwie, metaforycznie, że w ten oto sposób ostatnia, jak dotychczas, szansa na rewolucję w Rosji utonęła w błocie, w liberalnym błocie. Limonow dlatego przegrał, że zmieniła się sama Rosja. Partia Narodowo-Bolszewicka opierała się na trzech niejako grupach społecznych. Takiej, powiedzmy, istniejącej zawsze gdzieś tam na obrzeżach rosyjskiej kultury, w podziemiach tej rosyjskiej sfery kulturowej, ezoterycznej, takiej mistycznej, mistycznych kręgach okultystycznych. To była jedna z warstw, do których odwoływali się Dugin i Limonow w okresie istnienia Partii Narodowo-Bolszewickiej. Druga warstwa to była, powiedzmy, inteligencja o ambicjach kontrkulturowych, takich łączących awangardę artystyczną z zaangażowaniem politycznym. No i wreszcie trzecia warstwa, ta najbardziej masowa, to była zradykalizowana, spauperyzowana młodzież z przedmieść wielkich miast. Mówimy o Rosji lat 90., kiedy, prawda, jej reformy Jegora Gajdara, Anatolija Czubajsa doprowadziły do zapaści ekonomicznej i cywilizacyjnej tego państwa, no i oczywiście również klęska samego projektu radzieckiego, załamanie się, kolaps ekonomiki socjalistycznej doprowadziły do sytuacji, w której Rosja rzeczywiście znajdowała się na poziomie cywilizacyjnym państw trzeciego świata. No i właśnie ludzie jakby wywodzący się ze środowisk sproletaryzowanych zasilili szeregi Partii Narodowo-Bolszewickiej, prawda, kierowali się takim impulsem patriotycznym, aby stworzyć ład sprawiedliwy społecznie i zarazem odzyskać dla Rosji pozycję mocarstwową. 2011 rok to jest już zupełnie inna Rosja, to jest Rosja formatowana przez zachodnie sieci społecznościowe, Facebooka, Twittera i tym podobne, YouTube'a, tak, tym podobne właśnie kanały zachodniego wpływu, kanały zachodniego formatowania opinii publicznej. Tak więc Rosja, w której opozycja antysystemowa ma już oblicze zdecydowanie liberalne. Już nie Limonow był bohaterem dla tych ludzi, ale właśnie Aleksiej Nawalny czy Borys Niemcow. No i z tego powodu Edward Limonow pod koniec swojego życia znalazł się na absolutnym marginesie. Co do samego Dugina, to po tym, jak projekt narodowego bolszewizmu okazał się mieć zbyt mały zasięg oddziaływania, na zbyt małe pole polityczne się rozciągać, Dugin przeakcentowuje swoją myśl. Mianowicie tworzy, czy wysuwa na czoło tę koncepcję, która pierwotnie była na marginesie narodowego bolszewizmu, mianowicie eurazjatyzm. I to jest już moment, kiedy Dugin odwołuje się nie do okultystów rosyjskich, awangardy artystycznej i spauperyzowanej młodzieży, tylko do elit krajów i ludów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej, do partii Eurazja, którą wówczas Dugin zakłada, i do międzynarodowego ruchu eurazjatyckiego wchodzą na przykład przywódcy społeczności buddyjskiej w Federacji Rosyjskiej, wchodzą przywódcy muzułmanów rosyjskich, wchodzą przywódcy Tatarów Federacji Rosyjskiej. Wchodzą nawet radykalni działacze ruchu syjonistycznego. Emigranci z Rosji osiadli w reżimie syjonistycznym okupującym Palestynę. Dugin również na tę warstwę rosyjskojęzycznych Żydów stara się oddziaływać i ich zaprząc dla budowania mocarstwowej pozycji Rosji. Tak więc drugim etapem po tym etapie narodowo-bolszewickim jest etap eurazjatycki i wówczas myśl Dugina nabiera charakteru takiego mniej kontrkulturowego, a bardziej konserwatywnego, można powiedzieć. Akcentuje się dialog cywilizacji, akcentuje się specyfikę właśnie obszaru eurazjatyckiego, ale już nie na gruncie dziedzictwa Związku Radzieckiego, dziedzictwa komunistycznego, tylko na gruncie różnorodności kulturowej i pluralizmu tradycji obecnych właśnie w tym obszarze, które powinny ze sobą w takim stanie synergii pozostawać i współpracować blisko. I ten projekt również w którymś momencie jakby rozszerza jeszcze dalej swoje pole polityczne, mianowicie Dugin pisze mniej więcej chyba w 2013 czy 2014 roku taki manifest, który rzeczywiście wart jest uwagi i do niego warto byłoby wrócić w odróżnieniu od tego manifestu Wielkiego Przebudzenia, projekt Wielkiej Europy. Tak się nazywał ten tekst dokładnie. Tam chyba 2012 czy 2013 rok. Ja zresztą to przetłumaczyłem ten tekst, on gdzieś tam po internecie sobie do dzisiaj lata i jest do znalezienia, jakby kogoś z Państwa interesował. W każdym razie jakby Dugin odwołuje się tam do konserwatywnych elit europejskich, już nie tylko eurazjatyckich, nie tylko państw sukcesyjnych po Związku Radzieckim, ale również do kontynentalnej Europy, do kręgów arystokratycznych, prawda, do kręgów również związanych z Kościołem rzymskokatolickim, w odróżnieniu od tej wcześniejszej fazy narodowo-bolszewickiej, gdzie stosunek do Kościoła rzymskokatolickiego był co najmniej zdystansowany. Wszyscy pamiętamy wywiad dla Frondy Dugina z roku tam chyba 92 czy 93, gdzie on powiedział, że katolicyzm w Polsce trzeba rozkładać od środka i popierać tam wszystko, co jest peryferyjne w polskiej kulturze. Na tym etapie, kiedy on pisze już manifest projektu Wielkiej Europy, takich akcentów nie ma. Dugin chyba w 2014 roku, jeśli dobrze pamiętam, spotyka się w Wiedniu z właśnie konserwatywnymi elitami europejskimi. Tam między innymi jest ten człowiek, który jest związany ze środowiskiem TFP, co ciekawe, włoski taki autor, nie pamiętam w tej chwili tytułu, autor w każdym razie wydanej ostatnio w języku polskim również monografii na temat II Soboru Watykańskiego i krytykujący jakby II Sobór Watykański, no ale są też Hans Christian Strache, prawda, jest właśnie kierownictwo Austriackiej Partii Wolnościowej, są przedstawiciele znamienitych rodów arystokratycznych z Włoch, z Francji, z Półwyspu Iberyjskiego. I Dugin próbuje, to jest też ten etap, kiedy Rosja próbuje finansować zachodnioeuropejskie partie prawicowe. Front Narodowy, Marine Le Pen, prawda, i prawda, tutaj jakby partie, w której występował Matteo Salvini, dzisiaj ona się już inaczej nazywa, wówczas to było jeszcze inne ugrupowanie. No w każdym razie właśnie Rosja próbuje oddziaływać na prawicowe elity zachodniej Europy, widząc w nich alternatywę dla atlantyckiej orientacji Unii Europejskiej. Próbuje akcentować wartości takie narodowe, antybrukselskie i Dugin tutaj jest właśnie autorem manifestu, który kumuluje te wszystkie wątki, tam się pojawiają takie właśnie elementy, że tam Europa prawdziwa to jest Europa podziemna, tak, Europa etnosu, Europa tam tradycyjnej kultury, Europa ducha, którą trzeba wydobyć spod zwałowiska demoliberalnej ideologii, więc to był bardzo fajny dokument. No i mniej więcej w tym samym czasie Dugin pisze coś, co moim zdaniem jest zwieńczeniem jego dotychczasowej drogi intelektualnej, mianowicie manifest globalnego sojuszu rewolucyjnego. Myśmy to też kiedyś przetłumaczyli na X-portalu i ten dokument wciąż jest do znalezienia w internecie. Co prawda z dzisiejszej perspektywy myślę, że tam przynajmniej pewne fragmenty tego tłumaczenia można by poprawić, ale jeżeli byście Państwo kiedyś chcieli się zapoznać, no to zachęcam. Manifest globalnego sojuszu rewolucyjnego. Tutaj następuje jeszcze dalej idące poszerzenie pola politycznego. Już nie jak w przypadku narodowego bolszewizmu z zradykalizowana opozycja rosyjska. Nie jak w przypadku eurazjatyzmu, elity różnych ludów i tradycji na obszarze dawnego Związku Radzieckiego, nie również jak w przypadku projektu Wielkiej Europy, konserwatywne elity kontynentalnej Europy, ale wszystkie ludy świata zostają przez Dugina wskazane jako podmiot oporu przeciw globalizmowi. Wszystkie ludy świata, które żyją jakby na tradycyjny sposób. Dugin tworzy jako podmiot, wskazuje kategorię abstrakcyjną, kategorię filozoficzną Dasein. To jest takie pojęcie wzięte z filozofii Martina Heideggera. Oznacza coś w rodzaju bycia w świecie, ale bycia takiego naturalnego, bycia zgodnego z naturą danego podmiotu zbiorowego, z osadzeniem w bardzo konkretnym środowisku, w bardzo konkretnej ekumenie. Tak więc Dugin tym manifest Globalnego Sojuszu Rewolucyjnego adresuje do wszystkich ludów, ruchów, środowisk politycznych, które nie zgadzają się na świat monocentryczny, na świat, w którym Stany Zjednoczone i Zachód narzucają model ekonomiczny, model polityczny, model cywilizacyjny. Wśród tych adresatów mogą być muzułmanie, tak, mogą być, nie wiem, ruch zapatystowski w Meksyku, mogą być środowiska katolickie w Europie, mogą być patrioci w Chinach czy w innych regionach świata. To jest tak naprawdę coś, co wyznacza pewien najwyższy pułap, na jaki myśl duginowska się wzniosła dotychczas, zarówno jeśli chodzi o rozległość adresatów tego manifestu, jak też, proszę Państwa, o styl literacki. To szczególnie widać właśnie w tym manifestie Globalnego Sojuszu Rewolucyjnego, że Dugin tutaj wraca do swoich intelektualnych korzeni, do czasów z okresu periodyku Miły Jangieł, gdy pisał w zasadzie prozą poetycką. Końcowe partie tego manifestu Globalnego Sojuszu Rewolucyjnego to są takie, bardzo utrzymane w duchu takim bardzo idealistycznym, w duchu wręcz romantycznym, wezwania do niezgody na tyranię Zachodu, na tyranię utylitaryzmu, na tyranię konformizmu, na wezwania do niezłomności ducha w obliczu naporu przytłaczającej go materii. Duch ma właśnie sam fakt, że człowiek mówi nie, takiej właśnie przytłaczającej go tyranii jest wedle Dugina już jego zwycięstwem, bo oskarżając takie przytłaczające nas okoliczności, już je delegitymizujemy, już zasiewamy ziarno oporu, który będzie w kolejnych okresach czasu przybierał na sile i procentował niezgodą na niesprawiedliwy porządek społeczny. Natomiast jeżeli sobie na tym tle teraz przeanalizujemy właśnie manifest Wielkiego Przebudzenia, no to proszę Państwa, to jest zjazd ewidentny, zjazd intelektualny, zjazd stylistyczny, ale też zjazd na poziomie filozoficznym, bo o ile podmiotem w właśnie tym najwcześniejszym okresie była, jak mówiłem, ta najbardziej twórcza część społeczeństwa rosyjskiego, najbardziej pasjonarna może część społeczeństwa rosyjskiego, mówimy o narodowym bolszewizmie, o okresie tak zwanego narodowego bolszewizmu, czy właśnie w przypadku manifestu Globalnego Sojuszu Rewolucyjnego, te wszystkie siły, które stoją po stronie prawdy, można powiedzieć, w konflikcie globalnym, no to w przypadku manifestu Wielkiego Przebudzenia ten podmiot polityczny został tak daleko rozciągnięty, że w gruncie rzeczy zagubiono jego esencję. Znaczy Dugin pisze, że wszyscy, którzy bronią człowieczeństwa w obliczu postmodernizmu, w obliczu posthumanizmu, w obliczu dążenia do cyborgizacji człowieka, do tam tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych, tak, do relatywizacji przynależności płciowej czy przynależności gatunkowej, wszyscy stają po stronie Wielkiego Przebudzenia, jego zdaniem. No ale O ile w przypadku tych wcześniejszych warstw myśli, etapów myśli Duginowskiej, w każdej z nich tak naprawdę osią taką metafizyczną i filozoficzną był właśnie tradycjonalizm integralny, tak jak go rozumieli Genon i Evola, czyli perennializm na poziomie metafizyki, tak, przekonanie o boskich korzeniach takich tradycyjnych wszystkich kultur. W przypadku właśnie filozofii politycznej, no taka powiedzmy monarchiczna, hierarchiczna struktura społeczno-polityczna z przewagą powiedzmy warstw niekomercyjnych nad tym stanem trzecim, tym stanem uwikłanym w materię i w kapitalizm, no to w przypadku już manifestu Wielkiego Przebudzenia ta oś gdzieś zanika, zostaje zagubiona, bo po jednej stronie stają i ci, którzy tradycję niszczą, i ci, którzy są ofiarami takich działań niszczycielskich. No bo Dugin jednym tchem potrafi wymienić Donalda Trumpa, który kazał zamordować Kasema Sulejmaniego, generała Kasema Sulejmaniego, i Iran, który no, był przez Stany Zjednoczone pod przywództwem Donalda Trumpa tak bardzo naciskany, jak to tylko możliwe, bez wywołania wojny. Także no, jeżeli wrzucamy do jednego worka środowiska, które stoją na gruncie kompletnie różnych paradygmatów, paradygmatu modernistycznego, którego nowoczesnego, którego, do którego istoty należy fizyczna eliminacja, eksterminacja tradycji. Rozmawialiśmy sobie kiedyś o tym tutaj na antenie Centrum Edukacyjnego Polska, gdy omawialiśmy rocznicę zamordowania Ludwika XVI, że właśnie wraz z rewolucją we Francji 1789 roku rodzi się taki paradygmat nowoczesny, który nie daje w ogóle prawa do istnienia nienowoczesnym, niemodernistycznym modelom życia, tak monarchii, jakimś formom rodowym, formom związanym z tradycyjną strukturą społeczną. No to właśnie tutaj w przypadku manifestu Wielkiego Przebudzenia ci, którzy są zwolennikami nowoczesności, bo przecież wyborcy Donalda Trumpa to są wyborcy przekonani o tym, że to są ludzie przekonani o tym, że Stany Zjednoczone są najwspanialsze i że Amerykę trzeba uczynić znowu wielką, no bo anglosasi stworzyli nowoczesny świat. Nawet w takim ruchu takiej, nie wiem, no quasi bojówki trumpowskiej, właściwie ludzi zaangażowanych w różne manifestacje pro-trumpowskie, była taka konwencja, żeby jakby osoby przystępujące do tego ruchu wykrzykiwały głośno w ramach takiego pierwszego etapu inicjacji do tego ruchu, że jestem dumnym zachodnim szowinistą, który jakby utożsamia się z cywilizacją, która jest autorem nowoczesności. No więc jakby z jednej strony mamy właśnie takie środowisko, z drugiej strony mamy te wszystkie kategorie, które Dugin wcześniej popierał, te wszystkie ludy i podmioty, do których był adresowany manifest Globalnego Sojuszu Rewolucyjnego, które są po prostu w śmiertelnym konflikcie z tym paradygmatem nowoczesnym reprezentowanym przez Stany Zjednoczone. No i to się robi niespójne najzwyczajniej w świecie, no bo a jeżeli jakiś manifest, jakiś przekaz jest adresowany do każdego w gruncie rzeczy w istocie, no to znaczy, że jest adresowany do nikogo, tak? I w tym przypadku właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją. To jest też właśnie, jak mówiłem, no, skutkuje porzuceniem przez Dugina pewnych elementów, które wcześniej charakteryzowały jego myśl. Już na przykład w ostatnich latach u Dugina, jakby, gdy zamordowano na przykład Kasema Sulejmaniego, Stany Zjednoczone zamordowały Kasema Sulejmaniego, to Dugin w takim swoim wspomnieniu Sulejmaniego no, napisał, że oczywiście tam źle się stało, tak, że umarł dzielny wojownik, no ale że generalnie tak się dzieje na wojnie po prostu, tak? Tak jakby tutaj relatywizując rozkład racji w tym konflikcie. No, oczywiście racja jest jednoznacznie po stronie, leży jednoznacznie po stronie Iranu w tym przypadku i warto byłoby to też podkreślać. Gdy wzrastały napięcia na linii USA-Chiny, Pekin-Waszyngton, to również w wypowiedziach Dugina dało się znaleźć takie właśnie jakby dystansowanie się od tego konfliktu, że to nie jest bezpośrednio nasz konflikt. Natomiast jeśli chodzi o ten wewnętrzny konflikt w USA, no to tam jednoznacznie nie musimy Trumpa popierać, bo on jest tam rzekomo czymś lepszym niż ekipa Partii Demokratycznej. No więc pojawiły się pewne niebezpieczne akcenty i za tym idzie również, jak powiedziałem, rozmazanie, jakieś takie zamglenie tej dotychczas strukturyzującej dotychczasową myśl Dugina osi filozoficznej w postaci odwołań do tradycjonalizmu integralnego, czy na przykład również do geopolityki niemieckiej, bo w tym manifestie Wielkiego Przebudzenia analiza geopolityczna została zastąpiona jakąś analizą konspirologiczną, co też moim zdaniem znacznie obniża poziom tej wypowiedzi.
Czyli chciał zrobić kolejny krok w tych swoich manifestach, w tej swojej ideologii, a tak naprawdę rozmył ją. No właśnie. W znacznej mierze, że tak powiem, stępił jej zęby, a w niektórych sytuacjach w ogóle jak gdyby przekreślił, no bo jeżeli się popiera równocześnie Stany Zjednoczone i Persję, i Iran, no to...
I to jeszcze osłabiając wyraźnie poparcie dla tej drugiej.
No właśnie.
Wyciszając je. Żeby przypadkiem nie urazić tych trumpistów, którzy tam rzekomo są autorem tego sloganu w ogóle Great Awakening, wielkie przebudzenie, no bo ten slogan Dugin zaczerpnął właśnie od zwolenników Trumpa.
Mam do ciebie pytanie, bo w swoim takim wystąpieniu na temat Aleksandra Dugina, Konrad Smuniewski, jako takie biografie, tak, w tej serii biografie, zresztą umieszczonym również na naszym kanale CEP, myślnik Centrum Edukacyjne Polska, no, sugeruje, że Dugin ma jakieś bliskie też kontakty z jakimiś ośrodkami masońskimi. Czy ty byś to potwierdził? Znalazłeś jakieś dowody na to, że inspiracja idzie również z jakichś lóż, czy raczej wydaje ci się to mało prawdopodobne?
Nie, to ja bym tutaj nie szedł w tym kierunku. Z dwóch powodów. Po pierwsze, Dugin ma rzeczywiście powiązania i prawdopodobnie moim zdaniem jego linia polityczna powstaje przynajmniej jakby przy dużym stopniu konsultacji z pewnymi frakcjami w rosyjskich służbach specjalnych, szczególnie tych związanych z wojskiem. Taka najsłynniejsza książka Dugina, Podstawy geopolityki, jej współautorem jest jeden z generałów rosyjskich, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, w każdym razie...
To jest podręcznik.
Tak, to jest
podręcznik. Dla służb mundurowych i nie tylko mundurowych.
Podręcznik akademicki taki autor piszący o tradycjonalizmie integralnym Mark Sedgwick w swojej książce Against the Modern World, przeciwko światu współczesnemu, który odwiedził Federację Rosyjską w latach 90. rozmawiał z Duginem, badał to środowisko, nawiązał z nim kontakty, napisał w tejże pracy, że właśnie podstawy geopolityki powstały nawet nie przy współpracy jednego, ale tam kilka nazwisk wymienia rosyjskich oficerów, generałów wyższego szczebla, którzy wywarli wpływ na treść tej książki. W związku z tym, no jak mówiłem też w kontekście projektu Wielkiej Europy, kolejne ofensywy, że tak powiem, światopoglądowe czy ideologiczne Dugina były skorelowane z przewartościowaniami czy przekierowaniami rosyjskiej polityki zagranicznej. Kiedy Rosja się starała pozyskać elity zachodnioeuropejskie, no to Dugin pisał właśnie o projekcie Wielkiej Europy, kiedy okazało się, w optyce Moskwy przynajmniej, że z Europy Zachodniej nic nie będzie, że ta zachodnioeuropejska prawica jest politycznie impotentna, no bo faktycznie ani Front Narodowy, jak dotychczas, nie doszedł do władzy, ani Alternative für Deutschland, Wolnościowa Partia Austrii, została odsunięta z kolei od władzy, zresztą na kanwie skandalu związanego z kontaktami jej przywódców z Federacją Rosyjską właśnie. No w każdym razie w momencie, kiedy Moskwa przestała stawiać na zachodnioeuropejskie partie prawicowe, a skierowała swój wzrok ku właśnie takiej plebejskiej, wykluczonej z systemu politycznego USA, nie wiem, na takiej magmie politycznej, bo trudno to nawet nazwać prawicą. Sam przecież Donald Trump nie miał żadnych poglądów, dopóki nie został prezydentem. Tam jego wypowiedzi dotyczące aborcji, powiedzmy, były bardzo różne w różnych okresach jego życia. Dopiero z czasem został zepchnięty przez establishment USA na pozycje prawicowe, no ale to trochę jak Jarosław Kaczyński na przykład w Polsce, prawda? Też zaczynał jako centrysta, jako taki właśnie człowiek nieodległy światopoglądowo od Unii Demokratycznej, a skończył jako pełniący obowiązki prawicy w Polsce. Podobnie było właśnie moim zdaniem z Donaldem Trumpem. No w każdym razie, gdy Moskwa skierowała swoje nadzieje ku Donaldowi Trumpowi i jego zwolennikom, no to również Dugin zaczął pisać właśnie rzeczy takie jak Manifest Wielkiego Przebudzenia, więc on ma faktycznie kontakty z pewną częścią rosyjskiej elity władzy i to, co się w Polsce mówi, że Dugin tam inspiruje Putina, że on jest jego takim Rasputinem i tak dalej,
to
znaczy to jest w drugą stronę, to raczej władza rosyjska inspiruje Dugina, on natomiast językiem tradycjonalizmu integralnego wyraża między innymi politykę zagraniczną i, że tak powiem, agendę międzynarodową Moskwy. Dobudowuje do tego po prostu ideologię, która mogłaby zmobilizować poparcie dla tej polityki no, poza granicami Federacji Rosyjskiej. Tak więc pytanie o związki Dugina z kręgami wojskowymi, moim zdaniem tak. Zresztą w Polsce pojawił się na łamach takiego pisma przegląd bodajże Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy coś takiego. Taki artykuł Aleksander Dugin i rosyjskie służby specjalne. On jest ogólnie dostępny, można sobie przeczytać, tam to wszystko jest bardzo ładnie opisane. Natomiast co do związków z masonerią, ja szczerze mówiąc nawet przesłanek ku temu nie widzę. Po pierwsze dlatego, że moim zdaniem wpływy masonerii są przejaskrawiane przez środowiska prawicowe, katolickie szczególnie. W XIX wieku rzeczywiście było tak, że masoneria reprezentująca światopogląd liberalny walczyła z Kościołem rzymskokatolickim, który reprezentował właśnie światopogląd katolicki. No i to szczególnie w Ameryce Łacińskiej było widoczne, prawda, w Hiszpanii, ale również no, w Polsce w zasadzie tutaj cała elita, powstańcze elity kolejnych insurekcji polskich to byli właśnie masoni. Natomiast no, w przypadku Ameryki Łacińskiej widzimy i Hiszpanii widzimy, jak rzeczywiście ta ścierają się ze sobą konserwatyści związani z Kościołem rzymskokatolickim i masoneria, która politycznie jest uformowana w partie liberalne. Podobnie było zresztą we Włoszech, gdzie ruch rewolucyjny, ruch karbonarski również miał w swojej głębszej warstwie był ruchem masońskim. No i mamy rzecz jasna Francję, która faktycznie po dziś dzień jest rządzona przez masonerię i tam ktoś, kto do masonerii nie należy, jest usuwany poza nawias systemu politycznego. To Front Narodowy między innymi dlatego zawsze, nawet jak zdobywał jakieś znaczące wyniki wyborcze, to nie mógł wejść do żadnej koalicji rządzącej, no bo właśnie nie był po prostu zalegalizowany przez żadną z lóż masońskich. No i rzecz jasna mamy też kraje anglosaskie, gdzie z kolei masoneria i jakieś stowarzyszenia paramasońskie funkcjonują, jakie takie swego rodzaju kluby towarzyskie, gdzie się spotykają dżentelmeni, tak, i sobie tam rozmawiają i dlatego właśnie systemy partyjne państw takich jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone są dośrodkowe w odróżnieniu od na przykład polskiego systemu partyjnego, który jest odśrodkowy, jest systemem rozbicia partyjnego, no to tam właśnie, prawda, członkowie obydwu, znaczy rywalizujących ze sobą partii znają się ze wspólnych lóż, z jakichś tam bractw na uczelniach wyższych i za parawanem tej rywalizacji oficjalnej się ze sobą spotykają. Natomiast w Rosji masoneria, no, pisał o tym Ludwik Haas, tak, że w latach XIX wieku była forpocztą liberalizmu i okcydentalizacji. Współcześnie jest w gruncie rzeczy podobnie i wobec tego no, byłoby czymś zupełnie na przekór całej myśli duginowskiej, całej jego wieloletniej działalności, gdyby on był rzeczywiście z takimi kręgami związany. I ja przyznam się szczerze, że do żadnych takich materiałów nie dotarłem, a wydaje mi się, że osoby takie jak na przykład Marlene Laurel, uczona z USA, czy wspomniany Mark Sedgwick, czy nawet Anton Szewostnow z Ukrainy, związany z Antifą, ale jakby dogłębnie dosyć analizujący ruch duginowski, faktycznie mogą coś na ten temat powiedzieć. Żaden z tych autorów nie informuje w żadnej ze swoich zeznanych mi wypowiedzi, aby Dugin był jakkolwiek związany ze środowiskami masońskimi. Jeszcze na marginesie może dopowiem, że faktycznie jeśli chodzi o relacje między tradycjonalizmem integralnym, który przynajmniej do niedawna stanowił oś światopoglądu duginowskiego i masonerią, to istnieje pewna taka ambiwalencja. Zresztą w przypadku tradycjonalizmu szerzej pojętego, również katolickiego, również ta ambiwalencja występuje, ponieważ po prostu masoneria u schyłku XVIII wieku no z racji na swoją ezoteryczną strukturę, z racji na swoją inicjacyjną strukturę była uważana za pewną ogniskową, od której może się rozpocząć jakaś odnowa gnijącego ówczesnego absolutystycznego systemu politycznego. No i na przykład tacy autorzy emblematycznie dla również kontrrewolucji katolickiej, jak Joseph de Maistre, mieli epizody wiązania nadziei z masonerią, a konkretnie z tymi jej nurtami, które powiedzmy zmierzały ku, nazwijmy to najszerzej, światopoglądowi spiritualistycznemu. Natomiast ta współczesna masoneria no zdecydowanie ma już oblicze liberalne i w praktyce również laickie, więc tutaj jakiekolwiek związki są oczywiście niemożliwe.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że co do manifestu Aleksandra Dugina, to już chyba wszystko jak na ten dzisiejszy odcinek.
Wiesz co, może jeszcze doakcentuję jedną rzecz, o której wspomniałem bardzo tak pobieżnie, mianowicie to odejście od geopolityki. Jak Państwu mówiłem, że na etapie narodowego bolszewizmu Dugin się odwoływał właśnie do Karla Schmitta, prawda, autora takiej książki bardzo ważnej i ciekawej, Nomos Ziemi, Nomos Lądu i Nomos Morza, do Karla Haushofera, który również tworzył wizję jakby Europy kontynentalnej, właśnie walczącej z talasokracjami, telurokracji europejskich walczących z talasokracjami. No i Dugin nawet mniej niż do, znaczy bardziej niż do geopolityków rosyjskich związanych właśnie do Eurazjatów tych pierwszych lat 20. czy do Konstantina Leontiewa, na którego się również okazjonalnie powoływał, ale to chyba jest bodaj jedyny myśliciel rosyjski, na którego Dugin się w miarę regularnie powołuje. W każdym razie bardziej właśnie niż do tych autorów rosyjskich zdecydowanie odwoływał się do autorów niemieckich i jego analiza do momentu, gdy zafascynował się Donaldem Trumpem, była analizą geopolityczną. Przeciwstawiała świat lądu światowi morza, telurokrację talasokracją, odmienne typy cywilizacyjne z tym wiążąc i odmienne typy organizacji społecznej, paradygmatu politycznego. W przypadku telurokracji, no to są oczywiście państwa, które mają charakter autorytarny, mają charakter taki właśnie hierarchiczny, związany z arystokracją, tak, ze społeczeństwami stanowymi, z przewagą czynnika militarnego nad czynnikiem handlowym, przewagą polityczną. Mają również jakby charakter taki, legitymizuje się poprzez odwołanie do metafizyki, sięgają do legitymizacji religii, i w związku z tym, no i w historii, prawda, tradycyjnie się wskazuje, że to były na przykład II Rzesza Niemiecka, to były Austro-Węgry, to była Rosja Carska, to było Imperium Osmańskie. W przypadku państw współczesnych sukcesorzy tych właśnie rozbitych u początku XX wieku imperiów, nawet jeżeli ci sukcesorzy, jak właśnie Federacja Rosyjska, czy Turcja, czy Republika Federalna Niemiec zostali zredukowani do państw narodowych, no to i tak jakby dziedziczą pewien, no miejsce w przestrzeni przede wszystkim, a co za tym idzie również pewne predylekcje cywilizacyjne. Dugin to przeciwstawiał światu anglosaskiemu i promowanemu przez niego cywilizacji mieszczańskiej, liberalnej, przewadze burżuazji, właśnie ustrojowi kapitalistycznemu w ekonomii, takiemu no, rozumianemu jako demokracja gospodarcza, tak jako demokracja konsumentów, jak to określał Ludwig von Mises niegdyś. I to było właśnie taką matrycą, wedle której Dugin analizował politykę międzynarodową. Tym razem, jak wspomniałem, ten paradygmat geopolityczny gdzieś się znalazł w tle. Zastąpiła go konspirologia, czyli przekonanie, że elity światowe się dogadują, na przykład właśnie w Davos, ale też w formie, no właśnie nie jest to nawet sprecyzowane, w jakich formułach, jest tylko powiedziane, że elity świata kapitalistycznego tworzą taką oligarchię, która przenika wszystkie społeczeństwa, przenika wszystkie kraje i że w każdym kraju przebiega linia frontu pomiędzy tymi, którzy sprzeciwiają się Novus Ordo Seculorum, tak, a tymi, którzy są jego rzecznikami. Coś w tym oczywiście jest. Nie można jakby całkowicie postponować tej tezy, ale mimo wszystko no tutaj jakby zapomina Dugin, że te elity globalistyczne, elity liberalne mają swoją ojczyznę mimo wszystko. Że elit globalistycznych nie znajdziemy raczej, no nawet w Arabii Saudyjskiej, która jest prozachodnia, czy tym bardziej w Iranie, czy w Indiach, czy w Chinach, jeżeli sobie sprawdzimy grono miliarderów światowych, najbogatszych ludzi na świecie, no to są ludzie z Zachodu przede wszystkim, tak? Tam pojedyncze osoby się trafiają z Indii czy z Azji Wschodniej, natomiast właśnie ta elita globalistyczna jest jednoznacznie na Zachodzie zapodmiotowiona, no i też ich oferta cywilizacyjna, ich ideologia wywodzi się jak najbardziej z tradycji Zachodu, tego anglosaskiego Zachodu konkretnie rzecz biorąc. I to w tej chwili, kiedyś Dugin o tym pisał, dziś to przemilcza. I to jest element moim zdaniem pewnej degeneracji doktrynalnej w jego myśli. I też fakt, że kiedyś w roli autorytetów intelektualnych występowali właśnie twórcy geopolityki Immanuel Wallerstein, właśnie, czy wspomniani Haushofer, Russell, myśliciele francuscy, tak, i Jordis von Lochhausen z Austrii, tak, więc autorzy rzeczywiście, jakby intelektualiści, którzy mają, którym mają jakby wypracowany bogaty dorobek w dziedzinie piśmiennictwa geopolitycznego. Obecnie co chwila w tym manifestie Wielkiego Przebudzenia pojawiają się jakieś odniesienia do QAnon, takiego ruchu stojącego za Trumpem, który ruchu spiskowego, który tam uważa, że elity światowe wyznają satanizm i że spotykają się, żeby właśnie odprawiać jakieś rytuały pedofilskie. No rzeczywiście mieliśmy do czynienia z, jakby do infosfery wyciekły pewne informacje związane tam z tymi właśnie, że na tej wyspie tam ten
Websteina
właśnie, że tam się spotykali i robili sobie różne dziwne rzeczy, no ale chociaż to jest dosyć sensacyjne doniesienie, bardzo takie bulwersujące, no to mimo wszystko jakby to, że ktoś jest pedofilem, no niekoniecznie stanowi o jego linii politycznej i linii cywilizacyjnej. Tak to pierwotna w stosunku do pedofilii jest pewna myśl dotycząca paradygmatu cywilizacyjnego. No a ta jest z kolei określana przez uwarunkowania właśnie geopolityczne, a nie przez to, że ktoś tam się spotyka i robi sobie jakieś bulwersujące rzeczy w ukryciu przed opinią publiczną. Więc no, ja rozumiem jakby zabieg propagandowy, jak powiedziałem, wpisujący się w politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej, bo Moskwa mówi się o tym, że tam próbowała wpływać na wynik wyborów prezydenckich i poprzednich, i obecnych, że zajęła takie stanowisko przychylne Donaldowi Trumpowi. No i ja rozumiem, że w tym paradygmacie, wypracowanym prawdopodobnie właśnie w kręgach decyzyjnych Moskwy, Dugin się porusza. Czy ktoś mu tam powiedział, że słuchaj, napisz coś, co będzie się odwoływało, co będzie popierało właśnie tych wykluczonych w Stanach Zjednoczonych, no i on napisał. I ja to rozumiem jako element gry politycznej, natomiast jeżeli mamy tutaj sobie oceniać Dugina jako myśliciela politycznego, no to jest niewątpliwie degradacja, to jest rzeczywiście intelektualny zjazd. I tym nie najweselszym akcentem myślę, że tę swoją wypowiedź zakończę.
No właśnie, pewien, można by powiedzieć, kryzys myśli Aleksandra Dugina, no bo jeżeli zamiast podwyższać loty je mocno obniża, jest to coś zadziwiającego, co najmniej.
Ja myślę jeszcze, powiedzmy sobie na ostatek może, że to jest kryzys również samego widzenia się przez Federację Rosyjską w świecie. Proszę Państwa, po 2014 roku, dlaczego te sankcje jakoś tam uderzyły w Rosję, chociaż jakby mniej niż się spodziewano. Rosja ma na 7 lat zgromadzone rezerwy gospodarcze i może sobie te sankcje przetrwać, nawet jeżeli jest izolowana, ale one były odczuwalne dla Federacji Rosyjskiej, ponieważ większość handlu zagranicznego, większość gospodarki rosyjskiej, całe widzenie świata przez Rosjan jest skierowane na zachód, do Europy Zachodniej. Rosjanie bardzo by chcieli być przyjęci do zachodniego klubu właśnie, w którym są elity Europy Zachodniej. Tam sobie kupują posiadłości, gdzieś tam na Majorce, prawda, na Lazurowym Wybrzeżu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo im imponuje, jeżeli ktoś ich poklepie na zachodzie po plecach i powie, że no tak, tam dobry ruski, tak, fajny misio, tutaj jesteście Europejczykami i tak dalej. Natomiast mają kompleks, jeżeli ich ktoś nazwie Azjatą, tam dzikusem. Dla Rosjanina największą obelgą jest, jeżeli mu się powie, że jest niekulturny, że jest niewykształcony. To jest też w sumie fajne, no bo świadczy o tym, jak dużą rolę literatura na przykład w świadomości Rosjan odgrywa. Oni przecież tam w szkole się uczą na pamięć poezji, prozy, całych stron z Tołstoja, prawda, dlatego Rosjanin jest zazwyczaj człowiekiem bardzo elokwentnym i jeżeli jest osobą wykształconą, jest rzeczywiście obyty w kulturze wysokiej, natomiast to pokazuje też pewien kompleks Rosji wobec Zachodu, i który jest źródłem słabości Rosji. I to jest też kwestia tych właśnie ostatnich wypowiedzi ze strony Dugina. Jeżeli Rosja w którymś momencie zorientuje się, że z Zachodem się po prostu nie opłaca robić już dłużej interesów, orientować się na niego, no bo Zachód jest marginalizowany, szczególnie Europa Zachodnia jest marginalizowana ekonomicznie, rozwijają się tam pewne tendencje kryzysowe związane z napływem cudzoziemców, związane z promocją różnych dewiacyjnych zachowań społecznych, że tak się eufemistycznie wyrażę, żeby ci tutaj kanału nie zdjęli. No i Rosja dostrzeże równocześnie, że biegunem technologicznym staje się Azja Wschodnia, staje się Chiny, to być może przekieruje swoją uwagę na kierunek właśnie azjatycki. I jeżeli by Aleksander Dugin wpisał się w ten trend, co zapewne się stanie, jeżeli w Moskwie ktoś dojdzie do wniosku, że trzeba skierować wzrok na Pekin, a nie na redneków amerykańskich i tam różnych moronów popierających Trumpa, tylko na powiedzmy chińskie uniwersytety, w których, proszę Państwa, bardzo duża jest recepcja myśli Karla Schmidta. To, co Dugin próbował przed laty implementować bezskutecznie Europie Zachodniej, intelektualistom zachodnioeuropejskim, którzy dokazali się już tak przegnici, przeżarci przez ideologię liberalną, że dla nich ich własne dziedzictwo, które Dugin recypuje, czyli geopolityka, decyzjonizm, rewolucja konserwatywna, jakieś elementy rewolucyjnej prawicy były nieprzyswajalne kompletnie, to jest dzisiaj recypowane bardzo szeroko w Chinach. Tam Karl Schmidt jest szalenie popularny, jest, jego pisma są tłumaczone na język chiński, jest analizowany na chińskich uczelniach. Jeżeli w związku z tym w Rosji ktoś dojdzie do wniosku, że no, lepiej jest spojrzeć, że bardziej perspektywiczne jest spojrzenie na Pekin, na Azję, a nie na tak czy inaczej definiowany Zachód, no to również Dugin skieruje swoją uwagę w tym właśnie kierunku. Jeżeli by się tak stało, no to zapewne Aleksander Dugin jako wybitny intelektualista, człowiek o naprawdę ponadprzeciętnej inteligencji, znający biegle wszystkie ważniejsze zachodnioeuropejskie języki, czytający jedną książkę dziennie. Proszę Państwa, powiedział mi ktoś kiedyś, że Dugin, będący cały czas w rozjazdach, jeżdżący tam, latający samolotami, praktycznie go w domu nie ma. Jeżeli nie przeczyta danego dnia książki, to mówi, że to był dzień stracony. W związku z tym ma zdolność szybkiego czytania, ma zdolność zapamiętywania ponadprzeciętnej ilości informacji, mówi płynnie po hiszpańsku, po portugalsku, po francusku, po włosku, po niemiecku, po angielsku, również zna język enochiański, w związku z tym no, jest to wybitny intelekt. Jeżeli ten intelekt skierować we właściwym kierunku, to jest on w stanie wypracować dzieła imponujące. I tego oczywiście Aleksandrowi Duginowi życzmy, żeby zamiast fascynować się jakimiś moronami i półgłówkami ze Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych, wierzących, że globem rządzą humanoidalne jaszczury, skierował się na właśnie na przykład intelektualistów chińskich, na subtelną filozofię azjatycką, na metafizykę azjatycką i przybliżył nam ją, przefiltrował ją przez swoją rosyjską siatkę intelektualną, przez swój paradygmat eurazjatycki. Na pewno będzie to bardzo ciekawe i na pewno takie teksty Aleksandra Dugina byśmy chętnie czytali i one by nas tutaj również w Polsce wzbogacały i warto byłoby je śledzić i tłumaczyć.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu, dziękuję Rafale. Do widzenia Państwu.
Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem Ronald Plasecki, a Państwa zachęcam do oglądania naszych filmów na kanale na YouTubie. To jest w tej chwili kanał CEP, myślnik Centrum Edukacyjne Polska, a także kanały na CDA. Tam jest CE Powiśle, na Rumble CE Polska, na bitshu.com, tam jest również CE Powiśle. Zapraszam również na naszego Facebooka, gdzie jest dużo filmów. Proszę Państwa również do zaglądania do naszej księgarni wysyłkowej pod nazwą CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, myślniksklep.pl, a w niej zarówno książki naszego wydawnictwa, stojąca tu na przykład monografia pióra doktora Sławomira Dawidowskiego pod tytułem Francisco Franco, pragmatyczny autorytaryzm. To są dwa tomy, ponad 1100 stron w twardej oprawie. Seria Gorące tematy, w najbliższym czasie czwarta książka, na razie trzy dostępne na naszej księgarni internetowej cep-sklep.pl. To jest akurat książka Hitler, założycielem Izraela, niemieckiego autora Henneke Kardela. Sześć książek z serii Jedynie prawda jest ciekawa. Tu akurat książka dotycząca II wojny światowej. To są konferencje historyczne zorganizowane przez Centrum Edukacyjne Powiśle, Centrum Edukacyjne Polska w latach 2018-2020. Zachęcam również do książek pana Henryka Pająka. Tutaj akurat książka Degeneraci ludzkości z Billem Gatesem na okładce. Ponadto jeszcze pięć innych książek. Polecam książki z portalu wprawo.pl. Książka Jacka Międlara Polska w cieniu żydostwa, wielcy Polacy o Żydach, a także Katarzyna Treter-Sierpińska, Żydzi, gender, multikulti, czyli oszustwo i szajba. Książkę o bioterroryzmie znanej autorki austriackiej Jean Bürgermeister, Czwarte Imperium, myślę, że bardzo ważna książka. Książki pana Kozaka, Sławomirem Kozak, Oko Cyklopa, Operacja Terror, a także Sławomira Kozaka, Czarny Wrzesień. Jak wiadomo, to są książki głównie oparte wokół wydarzeń 11 września 2001 roku, czyli tak zwanych ataków na World Trade Center i Pentagon, których 20. rocznicę będziemy obchodzili we wrześniu tego roku. Polecam również książki o COVID-zie. COVID-19, największy nielegalny eksperyment medyczny, współautorzy Paweł Skutecki i Karol Kwiatkowski. Również książka COVID-owe jeże Sławomira Kozaka, a także książki wydane przez wydawnictwo Osuchowa, Grzegorza Brauna, Fundacja Osuchowa. Najnowsza, trzecia część Fałszywej pandemii, to jest krytyka ze strony naukowców i lekarzy, dotyczy masek. Druga część dotyczy testów PCR, a pierwsza część dotyczy ogólnych aspektów medycznych, a także statystycznych związanych z pandemią. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy istnieć i rozwijać naszą działalność. Jeżeli Państwo są w stanie nam nadal pomagać, bardzo prosimy o wpłaty na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. To są wpłaty na nasze cele statutowe, czyli edukacja, media i wydawnictwa. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Czołem Wielkiej Polsce.
Czołem.